10, 9,
8,
7, 6, 5, 4,
3,
2,
1, 0.
Twoje pieniądze mogą pracować na dodatkową emeryturę dzięki IKE oraz IKZE w XTB.
Nowość All Nutrition. Veda Vitamin Water. Funkcja w każdej kropli. Dostępny w sklepie SFD.
W Fortunie możesz skorzystać z Bet Buildera bez podatku i wygrać więcej. Szczegóły na efortuna.pl i w aplikacji.
Partnerem programu jest marka Dr. Wit z napojem hipotonicznym, który nawadnia szybciej niż woda.
Interzero. Najlepszy partner w dążeniu do zrównoważonego rozwoju Twojej firmy. Już od 35 lat.
Lato w stylu Kanał Zero. T-shirty, koszula hawajska, klapki, ręczniki i cała masa letnich gadżetów. Wejdź na zerosklep.pl.
Przekaz dnia, Igor Zalewski, dzień dobry. Oczywiście dzień bez rozmawiania o PiS-ie jest dniem straconym, więc od PiS-u zaczniemy. Jest jego jakże godny przedstawiciel, pan Tobiasz Bocheński. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Europoseł, ale w skrócie będę mówił pośle, dobrze? Panie
jasne,
pośle.
Jasne, żeby już, jasne, panie redaktorze.
Przy mojej dykcji to będzie to dla mnie duże ułatwienie, że nie będę musiał sobie łamać języka.
Ale redaktor Mazurek twierdzi, że nikt nie chce słuchać o Prawie i Sprawiedliwości.
Zazwyczaj tak, natomiast ostatnio to się trochę zmieniło. Bardzo się przyczyniliście do tego i będziemy o tym rozmawiać. Natomiast chciałem zacząć od takiej zupełnie nieistotnej teraz rzeczy, ale dla mnie ważnej. Mianowicie, czy wy nie mogliście się pokusić o jakąś kontrnazwę dla tych maślarzy? Bo nie znoszę tej nazwy. Uważam, że ona jest uwłaczająca i wam, i polityce w ogóle, i masłu chyba też, nie wiem. No mogliście coś tam własnego, jakąś propozycję przedstawić.
Były jakieś pomysły, ale ja się z panem redaktorem z tym nie zgodzę, bo ja uważam, że sama nazwa nie może być pejoratywna. Jej trzeba nadać sens. I teraz ci, którzy wymyślili tę nazwę, znani nam już nie w Prawie i Sprawiedliwości, jedna osoba, myśleli, że to będzie takie okropne, właśnie uwłaczające.
Stygmatyzujące.
A ja uważam, że to poprzez jakby działania będzie budowały się konotacje pozytywne bądź negatywne. Ja akurat nigdy z maślarzami nie walczyłem i to też nie ma związku z tym, że ja tropiłem niemieckie masło w samolocie lecących z Francji do Polski. To nie ma nic do rzeczy.
No to prawda, bo na przykład nazwa Pampersy kiedyś była nadana z bardzo negatywną intencją, a tymczasem środowisko Pampersów się kojarzyło całkiem dobrze.
Czyli myślę, że Bogdan Rymanowski się nie obraża, prawda?
Nie.
No właśnie. Nie. No i więc nie. To może maślarze przejdą do historii bardzo pozytywnie.
No, to się okaże już niebawem, a ja chciałem się spytać, czy Jacek Kurski jest maślarzem, czy nie?
Trzeba by się zapytać Jacka Kurskiego, bo przecież to nie jest tak, że są jakieś zorganizowane grupy. Są politycy o pewnych wrażliwościach zawsze, jeżeli mówimy o jakichś, no nie wiem, czy frakcjach, czy quasi-frakcjach. I to są to osoby, które w ten sposób się łączą. Pewne osoby łączyły się z Mateuszem Morawieckim. Pewne osoby uważały, że w tym jarze na pewne inne rzeczy powinniśmy kłaść akcenty w Prawie i Sprawiedliwości.
Ale dostrzegał pan taką aktywność Jacka Kurskiego w waszych nieformalnych szeregach?
Panie redaktorze, obecnie członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus bardzo by tego chcieli. Chcieliby i mówią o tym, że twarz Prawa i Sprawiedliwości to jest twarz Jacka Kurskiego, Jacka Sasina. Jeszcze tam dołączają sobie wszystkich tych, którzy nie lubią albo z jakiegoś powodu uważają, że mogą być złą wizytówką Prawa i Sprawiedliwości. Nie chcę wchodzić w ten dyskurs. Pan Jacek Kurski jest w polityce o wiele dłużej niż ja. Pamiętam taki wywiad z Dominiką Wielowiejską, gdzie mi odpytywała, czy pan zna Jacka Kurskiego, a ja zgodnie z prawdą w owym czasie w ogóle jako świeży europoseł nie wiedziałem, nie znałem Jacka Kurskiego osobiście. Mówiłem, nie znam. No teraz znam, bo jestem dłużej w polityce, ale to nie oznacza, że Jacek Kurski jest jakąś postacią za kurtyną na Nowogrodzkiej, która tam rozdaje spiny i rusza różnymi
patykami. Czy chciałby, ale niekoniecznie tak jest.
Niektórzy politycy by chcieli, ale ja bym nie powiedział, że raczej tak nie jest. No. Wiem, że uwaga opinii publicznej jest ogniskowana na jego wywiadzie.
No który... właśnie, słyszał pan ten wywiad?
Nie słyszałem. Widziałem fragmenty na X-ie.
To puścimy go kawałek, żeby mieć corpus delicti.
Dobrze.
To jest właśnie poziom rynsztoka, który proponuje grupa Morawieckiego. No w momencie, kiedy dochodzi do katastrofy smoleńskiej, jesteśmy chwilę po tym, jak Mateusz Morawiecki odmawia Lechowi Kaczyńskiemu wejścia do Narodowej Rady Rozwoju i idzie do Rady. Tak, i w czasie katastrofy smoleńskiej nad zwłokami Lecha Kaczyńskiego Tusk ściska się z Putinem tymi samymi rękami, którymi miesiąc wcześniej wręczał nominację Morawieckiemu. I przez 2 lata Przemysłu Pogardy, młody człowieku, kiedy pod krzyżem przypalano kobiety papierosami. Kiedy ustawiano z puszek po piwie Lech Krzyż, to wtedy przez 2 lata Morawiecki siedzi u Tuska i się słowem nie odzywa. Więc milcz teraz, młody człowieku, bo jeżeli miałbyś szacunek, młody człowieku, dla brata świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, to nie uczestniczyłbyś w tej obrzydliwej akcji rozłamowej.
No jak się podobało?
No nie podobało się. To jakby, panie redaktorze, gdybym ja chciał wchodzić w taką retorykę, to na pewno jakiś taki wpis albo rolkę do internetu bym poczynił przez ostatnie dni, a nic takiego nie zrobiłem. Wręcz odwrotnie, nawoływałem do czegoś innego. Oczywiście każdy rozłam, rozejście się polityków, to no wszyscy muszą sobie zdawać sprawę, że polityka to są emocje, no to są też interakcje. No ludzie sobie wytwarzają różne zadry, a jeszcze jak są w tym samym okręgu, na tej samej liście na przykład, prawda? Więc no bo... jak dochodzi do rozłamu, to te emocje, to jest taka szczelina, prawda, w której się te emocje wydostają. Źle, że to się dzieje. To nie jest tak, że to, że Mateusz Morawiecki zdecydował się na ten rozłam, ja uważam, że go planował, z tego co ja mam wiedzę z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, o czym mówił pan prezes Kaczyński, że Mateusz Morawiecki proponował, i to nie raz, dokonanie podziału Prawa i Sprawiedliwości wcześniej.
No, ale z kolei Jacek Kurski mówił, że już dawno proponował, żeby wyrzucić Morawieckiego.
To zostawmy emocje.
Ale wielkie umysły myślą podobnie.
Zostawmy Jacka Kurskiego. Mieliśmy do czynienia z pewnym kontinuum. Mateusz Morawiecki to zrobił i postawił się poza Prawem i Sprawiedliwością. Ale to oczywiście rodzi pytanie, jak odnosić się do wspólnej przeszłości. No to jest trochę jak przy rozwodzie. No wiadomo, że jak rządziliśmy wspólnie, były wewnętrznie blaski i cienie, ale ja będę bronił, że te 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości to były najlepsze rządy po 1939 roku. I to, kto się na nie składał, to jest rzecz oczywista, że byli różni ministrowie, były różne pomysły, różne gremia, które wymyślały różne rzeczy. Moglibyśmy teraz to tak rozłożyć i zacząć próbować dzielić, grzebać w tym, tylko nie ma potrzeby, bo trzeba iść do przodu. Znaczy naszym problemem jest Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty, to, że mamy rząd, który nie rządzi, który się obija i jakby to mnie interesuje. Ja nie chcę, ja mam swoje zdanie na temat Mateusza Morawieckiego, myślę, że dość rozbudowane i gruntowne, ale nie chcę go prezentować tutaj dzisiaj, bo z jednej strony no, nie chciałbym, żeby to wyglądał rozwód z orzekaniem o winie, a z drugiej strony to też budzi, myślę, pewien niesmak wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
Chyba tak. To znaczy, nie należy pan do tych ludzi, którzy uważa, że premier Morawiecki rozbił PiS na życzenie Donalda Tuska, bo w gruncie rzeczy jest tuskowym czy niemieckim agentem.
Są takie teorie spiskowe, na które jakby twardych dowodów nie ma. Ja uważam, że Mateusz Morawiecki zrobił to z powodu własnej ambicji. Kiedy był, ale nie chciałbym też to wchodzić. Znaczy, ja wiem, czuję, że pan redaktor się przygląda mi, że ja zaraz tutaj coś powiem, dużo powiem i znowu wejdę w tę
dyskusję.
Ale
wszystko można powiedzieć nie obrażając kogoś.
Ale nie, ja bym nie obraził, tylko bym wszedł w analizę, a ja nie wiem, czy jest jakby potrzeba, żeby tak bardzo się w tym grzebać. Uważam, że to jest bardzo ambitny człowiek, bardzo pracowity, ale też posiadający wady, jak każdy z nas, umówmy się. I to mu
Prezes Kaczyński nie posiada wad.
Nie, no wszyscy posiadamy. No, wszyscy posiadamy i pan prezes też. I pan prezes jest tego świadomy i o tym mówi. Ma bardzo duży dystans do siebie.
Tobiasz Bochański szokuje. Kaczyński ma wady.
Może jutro też nagle tak nie jest Prawie i Sprawiedliwości. Bo jesteśmy ludźmi, no, tylko Pan Bóg nie ma wad. Więc... myślę, że ambicja kierowała Mateuszem Morawieckim i bardzo źle, że w tym momencie. Znaczy, jestem w stanie zrozumieć, że miały być dwie skrzydła. Dwa skrzydła. I powiem panu redaktorowi więcej. Ja jakby pisałem taką jakby roboczą strategię dla Prawa i Sprawiedliwości, o czym pan prezes Kaczyński wie, gdzieś zaraz po eurowyborach, gdzie sam pisałem o dwóch skrzydłach, jeszcze dodawałem jakby kręgosłup. Znaczy, że jest prawe skrzydło, jest to skrzydło lewe, czyli bardziej centrowe, i jest kręgosłup, czyli tak zwane środowisko porozumienia centrum. I to ma być jeden organizm, który ma sprawnie funkcjonować. Tylko problem pojawił się taki, że no została zakwestionowane przywództwo pana prezesa Kaczyńskiego przez Mateusza Morawieckiego.
I teraz, nie jest tak, przepraszam.
I możemy to, tylko, że możemy teraz, powinniśmy to zastanowić się nad wartościowaniem tego, tak? To znaczy, czy musiał to zrobić i komu to służy.
Tutaj wejdę już słowo, bo czy nie jest tak, że Mateusz Morawiecki dosyć uczciwie w sumie postawił sprawę, że panie prezesie, kiedy pan uzna, że pański czas na stanowisku dobiega końca, to ja lojalnie uprzedzam, że chcę walczyć o...
Ale o to nikt nie miał do niego pretensji.
O prezesostwo.
Ale o to nikt nie miał do niego pretensji. I zresztą, ogólny nastrój...
Przecież on nie chciał teraz obalić prezesa Kaczyńskiego. Nie, to niedorzeczne.
Nie, no pan prezes Kaczyński zresztą mówił w obu wywiadach w Republice i w Polsce 24, że Mateusz Morawiecki w czasie rozmów, zresztą świadkiem jednej rozmowy był profesor Przemysław Czarnek, my to wiemy już od dłuższego czasu, proponował podział Prawa i Sprawiedliwości, po prostu podzielenie partii.
To rozumiem, ale zanegować plany Morawieckiego, doprowadzając do rozłamu, bo to osiągnie to, co chciał Morawiecki.
Biorąc pod uwagę, że w takim razie tak istotną wartością w polityce nie była jedność obozu, która daje nam premię w wyborach przy ordynacji Donta i większe partie wprowadzają większą liczbę posłów, mniejsze partie z racji tego spadają, jeżeli chodzi o reprezentację, no to dla mnie wartością była duża partia. Jeżeli pan premier Morawiecki nie uważał, że to jest dla niego najistotniejsze, no to jak mógłby w takim razie kalkulować? Jak moglibyśmy się zastanowić jako teoretycy, jaką by przyjął strategię? Przyjąłby taką strategię, aby powoli budować środowisko i jeżeli by chciał być samodzielnym liderem kwestionującym pana prezesa Kaczyńskiego, to zrobić to w takim najdogodniejszym dla siebie momencie. Najdogodniejszy dla siebie moment to jest trzy miesiące przed wyborami i wtedy byśmy mieli prawicę absolutnie podzieloną.
Czyli
myślę, że tak mógłby kalkulować.
Czyli to, że Morawiecki rósł w siłę wewnątrz PiS, to, że to jego środowisko się poszerzało, powiększało liczebnie, wy odbieraliście jako takie pożeranie.
A ja tego nie mówię z punktu widzenia, tego z punktu widzenia jakby tego rodzaju podziałów frakcyjnych, tylko mówię całości partii. I następował tego rodzaju proces. Każdy miał się zadeklarować oświadczeniem, czy chce być w Prawie i Sprawiedliwości, czy wybiera stowarzyszenie. No, oni wybrali tych 38 osób, stowarzyszenie, które ma 4 miesiące, versus partia polityczna. Oczywiście można na różne, która ma 25 lat. Można różnie oceniać, prawda, motywację, ale ostatecznie którykolwiek z tych scenariuszy nie służy pokonaniu Donalda Tuska. Dlatego, że jakakolwiek tutaj to, o czym mówił pan premier Morawiecki na przykład u żurnalisty, ta jego podmiotowość, tak, że on nie będzie sobie pozwalał na dyktowanie niczego. Jeżeli my jesteśmy pewną korporacją, to działamy w pewnym kierunku i musimy zmierzać w jedną stronę, nie możemy się rozrywać.
Jedną sprzeczność widzę w tym, co pan mówi, bo z jednej strony mówi pan, że Morawiecki chciał przejąć PiS, a z drugiej strony mówi pan, że Morawiecki kilkakrotnie proponował rozejście się.
Mówimy na pewnej osi czasu, panie redaktorze. No to jest tak, jak ten zarzut w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości formułowany w sprawie Ukraińców, prawda? A robiliście tak, a teraz mówicie, że tak. No ale polityka...
Czasy się zmieniły.
Nie cytowałbym Trzaskowskiego. No po prostu politycy mają swoje przekonania i swoje poglądy, doktryny, w które wierzą, ale dostosowują je do konkretnych realiów. No czym innym, prawda? Był moment, kiedy mieliśmy uchodźców przyjmować, bo Putin zaatakował, a czym innym, kiedy mamy taką sytuację, jak mamy dzisiaj, prawda? I to samo dotyczy tej sprawy, o której rozmawiamy. Na różnych etapach w różny sposób było to komunikowane. Mateusz Morawiecki również w różny sposób to komunikował przecież, prawda? Też mówił, że nikt mu nie będzie dyktował warunków i on jest na tyle twardy, że może wychodzić z Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj mówi, że on jest wyrzucany. Też zmienia te opowieści, no bo tak ta szachownica się rozkładała, ale ostatecznie liczy się ten efekt końcowy. A efekt końcowy jest taki, że przez niechęć bycia częścią pewnej korporacji, w której przecież miał bardzo ważne miejsce. ogromnie istotne. No nie można powiedzieć, że to był człowiek sekowany. Szef europejskich konserwatystów i reformatorów, mogący rozmawiać z szefami wielkich europejskich partii, premierami jak Meloni, czy z premierem Belgii, czy z Łotwy dzisiaj. Tak? Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, człowiek posiadający własny zespół i zasoby, żeby tworzyć programy. Nikt go nie ograniczał w żadnej aktywności zewnętrznej.
Dobrze, to rozumiemy. A ja chciałbym wrócić do kilku pytań wcześniej i dopytać, a jakie wady ma Jarosław Kaczyński? Bo znaliśmy, że a panie nie redaktorze, ma ludzi doskonałych i każdy ma wady.
Ja zawsze, jak dostaję takie pytanie, mówię, że no, trudno wymieniać publicznie wady swojego szefa. No to pan redaktor też nie byłby skłonny, jakbym chciał o to zapytać, tak? Żeby pan redaktor wymieniał. Chociaż pan ma nietypowego szefa,
który
ale pan ma nietypowego szefa, bo który chodzi na roasty. Więc to jest inna sytuacja. Ale jak kiedyś to pytanie mi zadała pani Dobrosz Oracz, ja powiedziałem, jak mi pani wymieni trzy wady prezesa TVP, to ja się zrewanżuję, to zamilkła, tak? Ja, nie, no, to, ja wiem, że to jest kuszące, ale no, nie będę tego...
A robił. Jarosław Kaczyński, no, przy całym szacunku dla niego, no bo to jest postać w trzeciej RP, no chyba no, jedna z największych, to nie ma, nie ma wątpliwości. Czy to jest już polityk, którego zmierzch obserwujemy?
Nie wiem, czy można tak mówić, biorąc pod uwagę, że to on wyznaczył pana prezydenta Karola Nawrockiego jako swojego kandydata na urząd prezydenta. I pamiętamy...
No, obywatelskiego kandydata.
Obywatelskiego, popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość.
Tak? Powiedział pan swojego, to tak zabrzmiało jakby... Prezydent Nawrocki był osobistym prezydentem Jarosława Kaczyńskiego.
Nie, rzeczywistość wygląda zupełnie odwrotnie. Znaczy jest tak, że pan prezydent jest bardzo autonomiczny względem Prawa i Sprawiedliwości i to jest jakby fakt. To nie podlega żadnej dyskusji, ale pan prezydent Jarosław Kaczyński w trakcie procesu wybierania kandydatów i w trakcie, jak się zawiązał ten Komitet Obywatelski, miał głos decydujący. Ja byłem bardzo blisko tego procesu. Jak może pan redaktor wie, ja to obserwowałem. Obserwowałem i doskonale to pamiętam. Więc jednak ci wszyscy, którzy właśnie od tak już kilku lat opowiadają, że to jest zmierzch pana prezesa Kaczyńskiego, że o, już, to już nie ten wiek, że nie rozumieją.
No już nawet nagle... książka się pojawia, jakiś koniec PiS.
A to już prawda? 15 lat temu chyba. Tak?
Tych końców PiSu i Kaczyńskiego
i nagle,
było dużo, ale...
I nagle pojawia się ten ruch. Tak samo myślę, że te wiele osób, które jest zdziwionych tym, co się teraz obecnie wydarzyło, też jakby... podważa troszeczkę zaufanie do tego, jaką szachownicą gra i na jakiej gra pan prezes Kaczyński.
Zadam pytanie, proszę odpowiedzieć, czy rzeczywiście tak jest, czy się mylę. Pańska pozycja w PiS, która jest dosyć mocna, jak mi się
wydaje. Chciałem, że pan powie młoda.
I tutaj, rozumiem, pan potwierdzi, tak? No ona nie wynika z jakiejś wielkiej kariery partyjnej, no tylko z bliskich relacji z prezesem Kaczyńskim. To jest nie, słuszna, dobra teza, czy nie?
Mam nadzieję, że cieszę się dobrymi relacjami z panem prezesem, ale jednocześnie myślę, że też dużo pracy wykonałem i z nie najgorszymi skutkami, mimo różnych ocen. Biorąc pod uwagę zarządzanie województwem w czasie dwóch wielkich kryzysów, które myślę, że nie naraziłem mieszkańców województwa na żaden szwang ani rządu w owym czasie. Potem byłem kandydatem na prezydenta Warszawy w absolutnym piku Donalda Tuska.
No, tu poszło słabo akurat.
No i właśnie ja tu się wiem, to jest taka teza redaktora Mazurka, że nie miałem nigdy okazji z nim o tym podyskutować, ale się z nim nie zgodzę, dlatego że pytanie, jakie jest kryterium sukcesu w tym momencie. Dla mnie kryterium sukcesu w momencie, w którym Donald Tusk jest To by był duży sukces. Ale kiedy Donald Tusk idzie absolutnie, no teraz on będzie rządził, wszyscy są nakręceni, że PiS to już będzie rozliczony, że już jest koniec, tak? Ze wszystkich dużych miast w Polsce Warszawa jest najbardziej liberalnym i lewicowym miastem, najtrudniejszym dla prawicy. Ja w tych wyborach dostałem 23% tam z przecinkiem i to jest wynik, który... polepsza, czy jest w zasadzie tym samym wynikiem, jakie Prawo i Sprawiedliwość w 2023 wyborach parlamentarnych. Żaden kandydat w żadnym mieście, które jest mniej liberalne, czy bardziej konserwatywne są duże miasta, różne, nie, w ogóle nie zbliżył się do mojego wyniku. Teraz mamy wybory w Krakowie. Łukasz Kmita w Krakowie uzyskał 19% z kawałkiem, a Prawo i Sprawiedliwość miało w tych wyborach parlamentarnych 23, czyli kilka miesięcy wcześniej, poparcie na poziomie chyba tam 26% czy 25%.
Dobrze, to
więc stracił, a ja nie straciłem nic. Więc ja uważam, że jak na to najtrudniejsze miasto, i biorąc pod uwagę, że to były moje pierwsze wybory w życiu,
bo byłem, nigdy nie kandydowałem wcześniej, to nie jest wcale tak najgorzej. Myślę, że...
No widzisz, robajcie Mazurku, no...
Pozdrawiamy pana redaktora.
Jak zwykle.
Także myślę, nie, ja nie mówię, że to był wielki sukces, ale to nie uważam, że to był wielki blamasz, że się bardzo przy tym wszystkim napracowałem i myślę, że jakiś tam wkład intelektualny w Prawo i Sprawiedliwość daje.
Właśnie też o wkład intelektualny chciałem pana dopytać, no bo chcę pociągnąć tę sprawę relacji z Jarosławem Kaczyńskim, no bo słynie pan z dobrych relacji.
Ale wie pan, no
z Jarosławem Kaczyńskim i chciałem się
to
dowiedzieć.
Nie są niedyskrecje, panie redaktorze, nie możemy teraz rozmawiać o takich rzeczach.
No. Ale to jest oczywistość, nie będziemy dyskutować o oczywistościach i o faktach. Dżentelmeni nie dyskutują o faktach, tak. Zdaje się. I chciałem się dowiedzieć, jak się osiąga taką bliskość z Jarosławem Kaczyńskim, tak? No bo no nie każdemu jest to dane. Jest to człowiek, który swoje przeżył, swoje widział, życie raczej nauczyło go pewnej nieufności. No a z panem rozmawia mu się, z tego co wiem, bardzo dobrze.
Nie wiem tego, chyba że panu redaktorowi to powiedział. No ja na pewno cierpię dużą przyjemność rozmów z panem prezesem Kaczyńskim. Rozmawiamy o bardzo wielu sprawach, to prawda.
Znaczy ja, znając trochę prezesa Kaczyńskiego, postawiłbym taką tezę, no że... Że właściwie pan jest podobny do Mateusza Morawieckiego. Wysoki, specjalista, intelektualista, doktor, wykształcony dobrze. Po prostu prezes Jarosław Kaczyński lubi inteligentnych, oczytanych ludzi, z którymi może sobie porozmawiać.
Ja myślę, że muszę przekonać pana prezesa, żeby przyszedł do Kanału Zero na rozmowę z panem.
Zabiegamy o to, żeby jutro przyszedł.
Dlaczego wieczorem? Jutro? No,
bo jutro jest ten komitet polityczny.
Tak,
więc...
Rozumiem. To może to wtedy to jest osobą upoważnioną. No, myślę, że pan prezes Kaczyński ma bardzo dużo osób, z którymi lubi rozmawiać.
Tak? Ale widzi pan takie podobieństwo swoje do Mateusza Morawieckiego?
Nie widzę.
On też był ulubieńcem.
Są takie osoby, które tak o tym piszą. Nawet czytałem jeden tekst na ten temat, ale nie sądzę, nie stawiam się w ogóle w tej samej pozycji. Zresztą Mateusz Morawiecki jest z wykształcenia historykiem. Tak. Ja jestem historykiem doktryn polityczno-prawnych. Czyli taki...
Pan jest doktorem prawa, tak?
Tak, ale o specjalizacji doktryny polityczno-prawne to jest taka dyscyplina, która zajmuje się analizowaniem argumentów z filozofii politycznej, które mają zostać przełożone na akty prawne. Czyli na przykład... No, powiedzmy sobie, jakiś liberalny myśliciel mówi, że własność prywatna jest najważniejsza i następnie jak to przekuć w tekst prawny, jak to się przekłada na system prawa, bo prawnik, taki dogmatyk, to powie panu, że własność to jest prawo rzeczowe. No i tyle, koniec. A to jakby jest jednak kwestia bardziej obudowana.
Czyli przekładanie idei na język prawa.
Tak, więc to ma bliskie związki z filozofią prawa, z prawem konstytucyjnym.
No to jest pan idealnym rozmówcą dla profesora
Kaczyńskiego. Nie, absolutnie. Tak. Jeżeli chodzi o wiedzę z zakresu filozofii prawa, to nie dostaję do pana prezesa.
To się domyślam, natomiast myślę, że no, jest pan ciekawym rozmówcą.
Rozumiem, że z naszej rozmowy wynika, że pan prezes Kaczyński ma bardzo dużo zainteresowań i lubi rozmawiać z różnymi osobami. I jest wbrew opiniom, które krążą na jego temat, osobą otwartą, bardzo zdystansowaną i lubiącą konwersować z różnymi ludźmi. A to, że ja jestem w gronie tych ludzi...
Z jednymi bardziej, z innymi mniej. Z panem akurat bardziej. I to jest dla mnie interesujące. Dobrze, już nie chce pan uronić tego rąbka tajemnicy, odsłonić tego rąbka tajemnicy, skąd ta bliskość z prezesem Kaczyńskim. Ale to ja spytam coś takiego. No, kandydatura Przemysława Czarnka. No, nie idzie mu dobrze, no nie? No to jest...
Dlaczego?
No właśnie, to niech pan mnie przekona, że idzie mu dobrze.
Dlaczego? Zacznijmy od...
Według dzisiejszych notowań, kiedy już ta partia Morawieckiego jest też notowana, to...
Dobrze, zostawmy. Panie redaktorze.
Poniżej 20%.
Dobrze, ja wiemy, co pan redaktor wie tak samo dobrze jak ja, co się mówi o tego rodzaju sondażach, jak ten, który dzisiaj został wypuszczony, tak jak Zbigniew Ziobro miał 8% po opuszczeniu Prawa i Sprawiedliwości dwa dni później. Zostawmy to. Faktycznie odbywała się w Prawie i Sprawiedliwości duża dyskusja, która nie zakończyła się jakimś kompromisem dotyczącym pewnych kwestii doktrynalnych. O, tak powiem. I teraz jest spór co do faktów i co do diagnozy i co do wniosków. Są tacy, którzy uważają, że należy iść ku centrum. Znaczy w ogóle stwierdzają, że centrum istnieje. i że należy iść do centrum i że centrum to jest taki zrównoważony, bardziej harmonijny w wersji torysów brytyjskich przekaz, że no faktycznie tam agenda lewicowa postępuje, wiemy jaka jest Unia, no trzeba troszeczkę się cofnąć, ale bronić pewnych swoich pozycji konserwatywnych, być takim konstruktywnym, tak?
Taki konserwatyzm prawie bezobjawowy.
To pan redaktor powiedział. To jest, ale trzeba mówić dużo właśnie o rozwoju, o inwestycjach, o budowie dróg w gminach. To wszystko jest bardzo ważne. Przecież wszyscy chcemy rozwoju plus, panie redaktorze. Brown chce, Zandberg chce, ja chcę. Każdy chce rozwoju plus. No więc to powiedzmy, że tak byśmy określili ten pogląd, który wyraża Mateusz Morawiecki. Drugi pogląd ma pan przedstawiciela dzisiaj tutaj tego poglądu, jednego z, który mówi tak, że widzimy w całej zachodniej cywilizacji, we wszystkich państwach zasadniczy wzrost nastrojów prawicowych, wynikających z różnych oczywiście objawów, prawda? Inny w Stanach, inny we Francji. W Polsce też to nastąpiło. W Polsce jest ta różnica, że jak zacytuję tutaj Jana Rokitę z Kanału Zero, Jarosław Kaczyński wymyślił alt-prawicę, zanim była modna i tym było Prawo i Sprawiedliwość. I mamy do czynienia po naszych rządach z sytuacją, kiedy wyrosły nam trzy konfederacje, Brauna, Mencena i Bosaka. Bardzo duża część naszych wyborców z różnych powodów przesunęła się tam. Mhm. I teraz nasza odpowiedź na to była taka, że to nie jest tak, że my się zmieniliśmy. My rozumiemy konsekwencje naszej polityki.
Ja to rozumiem.
I teraz zatem nie dostępuje żadna braunizacja Prawa i Sprawiedliwości, tak? Tylko następuje pewne przesunięcie. My nie jesteśmy już...
Ale ja, ten tok rozmawiania jest dla mnie zrozumiały.
I na tym tle pojawił się ten rozdźwięk doktrynalny.
Dochodzę do takiego przekonania, że
Przemysław Czarnek
miał pewną misję, i nie udała mu się.
Więc jak popatrzymy na średnią sondażową, nie na jedną sondażownię i sondaże dwa wybrane, tylko taką średnią sondażową, to mieliśmy do czynienia z powolnym spadkiem notowań Prawa i Sprawiedliwości, który w marcu się zatrzymał wraz z przedstawieniem pana profesora Czarnka. I następnie faktycznie nastąpiło wypłaszczenie. Znaczy nie mieliśmy jakichś wielkich wzrostów nieprawdopodobnych.
To może ktoś powinien przejąć pałeczkę, żeby właśnie odbiło do góry.
Nie, ja uważam, że...
Przepraszam, tutaj w tym kontekście mówiono o panu między innymi.
Ale to jest nieprawda, tak samo tak nie jest prawdą... To nie są prawdziwe informacje. I zaczynaliśmy wchodzić w trendy wzrostowe. Zwykle działy się wtedy perturbacje wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, jakimś dziwnym trafem. Tak to się działo. Obietnice, które składał pan profesor Przemysław Czarnek, jeszcze się nie przebiły do końca, tak? Czyli podwyższenie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy. ETS myślę, że najbardziej się przebił, czyli wyjście z ETS-u było szeroko komentowane. Potem srebrna emerytura też tak bardzo się nie przebiła i rozliczenia też myślę, że ostatnie, co było, zostało ogłoszone.
Rozliczenia czyje, bo już trochę się pogubiłem.
Rozliczenia tych, którzy dzisiaj rządzą, że dotrzymamy tego słowa po najbliższych wyborach. Ale nie może być też tak, że nie mamy kampanii wyborczej jeszcze de facto. Profesor Czarnek wykonuje naprawdę ciężką pracę w okresie też teraz wakacyjnym, kiedy no, jakby powiedzieć, nie jest to sezon polityczny, tak?
Jaki to jest sezon polityczny?
Ale to nam się tak wydaje, bo jesteśmy blisko tego. Podejrzewam, że pozdrawiamy rodaków na plaży, że niekoniecznie są tacy rozemocjonowani.
O czym oni tam rozmawiają na tej plaży? O rozłamie w PiS-ie. No,
myśli pan?
Czarnka.
Tak pan myśli?
Oczywiście.
Kurczę, nie chcę.
Ciekawszego.
Ja myślę, że czytają książki.
No i gdzie kupić rybę dzisiaj wieczorem, oczywiście smażoną, ale...
Ja myślę, że mają bardziej przyjemne dylematy niż my. Czytają sobie jakiś kryminał, nie wiem, Bondy albo innego Mroza i zastanawiają się nad tym, co właśnie będą spożywać. I to są o wiele przyjemne, zazdroszczę, od razu mówię, nie mówię tego negatywnie. Ale wracając do profesora Czarnka, nie można było oczekiwać, że tak nagle krzywa zacznie rosnąć w magiczny, tajemniczy sposób. To samo dotyczyło kampanii pana prezydenta Karola Nawrockiego. I teraz jak spojrzymy na kampanię pana prezydenta, to co było kluczowym momentem przed drugą turą wyborów? Spotkanie się z Mencenem, prawda? Udzielenie poparcia przez Brauna, który to Braun najpierw tam mówił, że jakieś są podchody PiS-u wobec niego, których nie było, a potem...
No tak, ale Mencen ani Braun nie poprą przed wyborami parlamentarnymi.
Nie, ale mówię a propos kierunku, politycznego. Co zastosował pan prezydent Karol Nawrocki? Zastosował formułę Prawo i Sprawiedliwość minus polityka europejska, plus Konfederacja. I minus polityka związana z sytuacją Ukraińców w Polsce, ale to już nie dotyczyło koniecznie rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo to były ustawy przedłużone przez rząd Donalda Tuska. Zatem ta formuła się sprawdziła i uzyskała 51% wyborców. Wszyscy wyborcy prawicy plus tak zwane centrum, którego ja uważam, że nie ma.
Właśnie o to mi chodzi, że formuła świetna, tylko kandydat jakoś może...
Ja uważam, że tak mówiono też o panu prezydencie Karolu Nawrockim. Ja jestem zresztą głęboko zaangażowany w kampanię Przemysła Czarnka i myślę stąd te spiny, żeby nas pokłócić ze sobą.
Że Boheński
żeby zastąpić. Żeby w jakiś sposób erodować zaufanie.
Nie ma nic na rzeczy w tych kwestiach. Pan popiera całkowicie.
Tak. I zaświadczam, że nie było żadnych rozmów tego rodzaju.
To ważne oświadczenie na koniec naszej rozmowy. W takim razie postawimy tutaj kropkę.
Już?
Pół godziny rozmawialiśmy z miłym towarzyszem.
Pierwsza rozmowa z panem redaktorem mi zniknęła po prostu.
Pół godziny. Tam jest zegar, może pan zerknąć.
Ja panu ufam.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że mieliśmy okazję porozmawiać. To było nasze pierwsze spotkanie. Nie ostatnie, zapewniam.
O mnie pan nie zapomni. Ja będę pana oglądał, obiecuję.
Nie zapomnę. Bardzo dziękuję mu panu eurodeputowanemu. Natomiast teraz na chwilę porzucimy PiS. Jest to możliwe. Ale zajmiemy się kolejnym tematem, który jest takim evergreenem ostatnio, czyli Polska Służba Zdrowia.
Sześćdziesięciojednoletnia pani Grażyna trafia do szpitala Brudnowskiego. Po 6 godzinach umiera. Dosłownie pęka jej serce. Lekarze z SOR-u przez kilka godzin nie dostrzegli zawału. Jednym z nich był Dawid Kacprzyk. Czy medycy popełnili błąd? Wyjaśnia to właśnie prokuratura.
To po prostu jest jakieś, nie wiem, nieludzkie, że coś takiego może mieć miejsce, że pomoc jest praktycznie od razu. Jesteśmy kilka minut po wezwaniu karetki w szpitalu, a potem przez 5 godzin nie dzieje się w zasadzie nic i pacjent, który wchodzi o własnych siłach do karetki, nie żyje.
I mamy tutaj już autorów Zero.pl. Filip Baczkura, to jest ten z większą brodą. Jakub Styczyński, z mniejszą, ale łysy. Więc nie ma możliwości, żeby ich pomylić. Panowie, no Zero.pl i cały kanał Zero bardzo głęboko weszliśmy wszyscy właściwie w kwestię szpitala południowego, ale teraz wy się zajęliście dla odmiany szpitalem północnym, czyli szpitalem Brudnowskim, tak? Bo tam się te rzeczy wydarzyły. No, gdybyście mogli powiedzieć, czego dotyczą wasze ustalenia.
Dzień dobry państwu. Dotyczy szpitala Brudnowskiego, czyli właśnie tego północnego. To jest taka drobna różnica, no bo nie jest to szpital stricte miejski, tak jak południowy, jest to szpital podlegający panu Struzikowi z PSL-u.
Czyli wojewódzki, tak?
Tak, zgadza się.
Mazowiecki,
mhm. Zgadza się. Więc to jest taka drobna różnica. O brudnowskim szpitalu trochę się mówiło w kontekście afery Dawida Kacprzyka i afery szpitala południowego. Natomiast jakoś tak prześlizgnął się ten temat szpitala Brudnowskiego. Teraz opisujemy historię pani Grażyny, która trafiła z ostrym zawałem do szpitala Brudnowskiego. Właściwie siedząc na przystanku, na ławeczce przystankowej tuż obok tego szpitala, no i została przyjęta rzeczywiście na SOR. Dostała taki, na triażu dostała ten 3/5, czyli taki stan no, pilny, no, ale są pilniejsze. No i generalnie przesiedziała tam na SOR-ze przez kilka godzin. Miała wykonywane jakieś badanie, EKG, tomografię komputerową. Podano jej paracetamol. No i generalnie przekazano ją tak po prostu na salę obserwacyjną i ona sobie tam grzecznie czekała, rzekomo w stanie stabilnym. Natomiast kilka godzin później okazało się, że jest przekazana na oddział kardiologiczny w bardzo pilnym stanie, właściwie w stanie, kiedy jest nieprzytomna i trzeba ją pilnie ratować. I to się już absolutnie nie dało zrobić, tak? Mhm. Na oddziale kardiologii stwierdzono, że no przekazano osobę, która absolutnie nie ma szans na uratowanie się. I co jest ważne w tej historii, jest to, że jednym z trzech lekarzy przyjmujących panią Grażynę był Dawid Kacprzyk.
Mhm. No ale czy nie jest tak, że to już jest tak huzia na juzia, tak? Żeby tego Kacprzyka na siłę wszędzie szukamy i jakoś tam udaje nam się go znaleźć. No, czy on za wszystko odpowiada, co się dzieje złego w polskiej ochronie zdrowia?
Nie, no absolutnie nie za wszystko. To myślę, że...
To może Filip teraz.
Oczywiście nie za wszystko odpowiada, ale to jak też mieliśmy już okazję wcześniej się dowiedzieć, on w wielu miejscach pracował. To też w jednych i kolejnych miejscach wychodzą właśnie możliwe nieprawidłowości. I tak też jest właśnie w Szpitalu Brudnowskim. A dlaczego nie zgodzę się z tym, co wskazałeś, Igorze? Dlatego, że...
Robię to za tak zwanego adwokata diabła.
tak. Dlatego, że sprawę prowadzi prokuratura. Rodzina zmarłej złożyła takie, może zawiadomienie to jest złe słowo, ale powiadomiła prokuraturę, a ta wszczęła postępowanie i sprawdza, czy i w jaki sposób doszło do nieprawidłowości, więc dlatego się nie zgodzę z tą tezą. Tak krótko.
Ta pani zmarła, bo przegapiono u niej zawał serca, tak?
Ostry zawał serca.
Ostry zawał serca. Mhm. I rozumiem, że co? Że to jest no, błąd w sztuce lekarskiej.
No my oczywiście tego nie ocenimy, natomiast dokumentacja medyczna, z którą się zapoznaliśmy, cała dokumentacja medyczna, która została nam przekazana, ona jest bardzo dziwna. Jest tam bardzo dużo luk. No, luki, które są kluczowe dla odpowiedzenia właśnie na twoje pytanie, czy doszło do błędu. Powiedzmy, że przy podejrzeniu zawału serca oznacza się poziom tak zwanej troponiny, no i wykonuje się EKG, czasami echo serca, tak? I wykonano u pani Grażyny dwa badania troponiny. Na jednym było już podwyższony ten poziom, mogący świadczyć o jakichś nieprawidłowościach w sercu. Natomiast drugi, już zrobiony dużo później, no to był po prostu poziom kosmiczny,
to
tak?
Był alarm,
olbrzymi,
tak?
Znaczy to już było właściwie musztarda po obiedzie, że tak powiem, bardzo brzydko może w tym kontekście, natomiast nie dało się nic zrobić, tak? I co więcej, te EKG, które było wielokrotnie tam powtarzane, to jak pokazywaliśmy wyniki tego EKG na każdym etapie diagnozowania pani Grażyny specjalistom od kardiologii, od medycyny ratunkowej, no to oni łapali się za głowę i mówili, no przecież tu już na samym początku był zawał. I to nie zostało ocenione przez lekarzy w szpitalu
Brudnowskim. I dobrze rozumiem, tam było trzech lekarzy, tak? Żaden tego nie wychwycił.
Żaden tego nie wychwycił. Dawid Kacprzyk rzeczywiście był jednym z tych trzech lekarzy, ale on przyjmował pacjentkę, opisywał pacjentkę na samym początku, zlecił jej tomografię komputerową, no i później przekazał o 12 godzinie na salę obserwacyjną.
Dobrze, ale co z tego wynika? To znaczy, że tam, nie wiem, zebrało się trzech konowałów po prostu, czy to są jakieś, nie wiem, wady systemowe, efekt przepracowania doktora Kacprzyka, który, jak wiadomo, był bardzo zapracowanym człowiekiem. Jak wy to postrzegacie?
No ja nie wiem, czy był akurat zapracowany tego dnia. Trudno mi powiedzieć, czy inne osoby też były równie zapracowane. Tam ciekawy jest jeszcze wątek, ktoś mi zwrócił uwagę nawet, że Dawid Kacprzyk przekazał pacjentkę komuś innemu, lekarzowi, który w sumie też miał tylko półtora roku prawo wykonywania zawodu, czyli nie był jakoś specjalnie super doświadczonym lekarzem. Być może też nie miał doświadczenia.
Do tego zmierzam, bo czyli jeżeli mielibyśmy szukać gdzieś przyczyn tego, co się wydarzyło, to jak rozumiem, tam zabrakło doświadczonego lekarza na tym SOR-ze, tak? Czy możemy...
Jest takie podejrzenie.
Proszę dorzucić coś od siebie.
Cóż mogę powiedzieć? No, na pewno Kacprzyk nie był też przypadkową osobą, która tam była, ponieważ według doniesień i mediów i w wyniku kontroli poselskiej ustalono, że on był faktycznie zastępcą koordynatora tamtejszego szpitalnego oddziału ratunkowego.
Na Brudnie
tak,
też?
Tak, szpital brudnowski tak, też, dokładnie. No i był też przymierzany, co wcześniej z kolegami ujawniliśmy, był przymierzany na również taką funkcję, tylko bardziej nieformalną, jeszcze w innym mieście, a mianowicie w Mińsku Mazowieckim, tak, ale to już było. Ale
jeszcze
to
w Szpitalu było. Wolskim, tak, generalnie miał być.
Ten człowiek no, musi posiadać dar bilokacji, no bo to jednym ciałem się tak nie da wszystkiego oblecieć. A jemu się udawało.
No, udawało się być w wielu miejscach, ale być może wskutek tego doszło do różnych błędów. Jak widzimy po tej sprawie, Kacprzyk przyjmując właśnie panią Grażynę, 61-letnią panią Grażynę, no, nie rozpoznał według naszych rozmówców, nie rozpoznał tego, że doszło do tego ciężkiego zawału, a z tych pierwszych pomiarów, które już przeprowadzono, tak by wynikało. Więc może to, że w tylu miejscach był, powodowało, że zmęczenie materiału.
Ja się w ogóle zastanawiam, bo jak rozmawiałem z tymi specjalistami od kardiologii, od medycyny ratunkowej, to oni powiedzieli tak, czasami się zdarza tak, że pacjent czy pacjentka trafia na SOR, wygląda wszystko w porządku i nagle później dochodzi do jakiegoś załamania i pacjent, pacjentka umiera. Natomiast mówili, to nie jest ten przypadek. To jest ten przypadek, w którym można było na samym początku, według nich, stwierdzić, że jest jakaś ostra nieprawidłowość, i po prostu pacjentka powinna pilnie zostać przyjęta na oddział kardiologii, gdzie byłaby dalej diagnozowana, być może nawet uratowana. Dlatego prokuratura teraz wszczęła śledztwo, znaczy prowadzi jakieś postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.
Panowie, no teksty Patryka Słowika, wasze teksty doprowadziły do prawdziwej eksplozji tematu ochrony zdrowia. Rząd nieco z pewnym opóźnieniem, ale próbuje coś z tym począć. Czy te działania rządu mają sens? Takie pytanie do was.
No to teraz Patryk Słowik nagrywał komentarze tak w niedzielę, które zostały opublikowane.
Polecamy oczywiście.
Na temat tego, jak wygląda projekt dotyczący obniżenia wynagrodzeń, znaczy limitowania wynagrodzeń medyków. No to jak na początku było zapowiedź, że będą wszyscy zarabiać 240 brutto za godzinę max, no to się okazało, że niektórzy tak, ale na przykład koordynatorzy, czy osoby przewijające jakieś umiejętności specjalistyczne, to już niekoniecznie będą się tego limitu trzymać. No i to Patryk słusznie zauważył, że na przykład Dawid Kacprzyk był koordynatorem, więc jego by takie nowe przepisy projektowane dopiero nie objęły.
Koordynator, niebezpieczne słowo dosyć teraz w ochronie zdrowia. Filipie, a jak ty to widzisz?
To znaczy, widzę to niestety bardzo podobnie. Nie będę miał swojej oryginalnego spojrzenia na tą sprawę. Mam nadzieję, że z różnych miejsc też otrzymujemy sygnały, przynajmniej ja rozmawiałem ostatnio właśnie z profesorem kardiologii, którego prosiłem o ocenę tej sprawy. On się nie zgodził z powodu tego, że według niego nie stoi w prawie, żeby móc oceniać takie indywidualne przypadki. Ale co mi powiedział, że on nie do końca się z tym zgadza, przy czym on jest dyrektorem zarządzającym dwoma szpitalami, więc może też jego ocena z tego wynikać, że to wcale nie rozwiąże problemu wprowadzenie limitów 240 na godzinę, że problem według niego leży też, jeśli chodzi o pielęgniarki, tak? W ogóle o pielęgniarzy, więc którzy, jeśli dobrze rozumiem z tego projektu, wynika, że 80 zł za godzinę, że przekładając to na jakby na liczby do funkcjonowania danego szpitala, że to o wiele, według niego, o wiele bardziej problem dotyczył pielęgniarek, przy czym ciężko to teraz oceniać, to jest taka bardzo subiektywna wizja, ale...
A chciałbym się spytać o inne wasze subiektywne wizje. Czy waszym zdaniem ten cykl materiałów, który ukazał się u nas, ale ukazał się też we wszystkich sensownych polskich mediach właściwie, czy on zmieni nieco relacje między pacjentami a lekarzami? A jeżeli tak, to w którą stronę?
To jest dobre pytanie. Teraz Instytut Monitorowania Mediów pokazał 5 najbardziej zasięgowych, najbardziej opiniotwórczych publikacji czerwca. No i 4/5 to były nasze publikacje, 0.pl, moje, Patryka, Filipa.
Gratulacje.
I tak się zastanawiam, rzeczywiście, mimo tego, że mamy sezon ogórkowy, to po prostu ten temat niesamowicie...
W Polsce nie ma sezonów ogórkowych już od kilku lat.
No tak się mówi, tak? Natomiast rzeczywiście ten temat szpitala południowego wszedł jak w masło po prostu, jeżeli chodzi o dyskurs publiczny. Ja mam wrażenie, że tutaj ta sprawa jest niesamowicie jakby wielowątkowa i w związku z tym można jakby, jeżeli nawet ktoś się nie interesuje wynagrodzeniami medyków, no to może się interesuje tymi solnikami VIP i tą kwestią polityczną i tym folwarkiem zwierzęcym, w którym zwierzęta są jedne równe, a drugie równiejsze. A jeżeli się tym nie interesuje, no to się interesuje tym, żeby jak trafia na SOR w pilnym stanie, no to żeby wyjść cało, jeżeli się oczywiście da coś zaradzić, tak?
Ja zmierzam do tego, czy my staniemy się mniej pokorni wobec ochrony zdrowia. Ja mam bardzo minimalistyczne oczekiwania, bo ja na przykład bardzo bym nie chciał, żeby do mnie mówiono niech poczeka albo niech siada, co jest takim absolutnym standardem, niestety. Oczywiście można powiedzieć, że to jest ukłon wobec zaimków i wobec osób
tak, zanim to było modne.
Ale chyba nie o to chodzi. I takie zwroty grzecznościowe, traktowanie ludzi jak ludzi poprzez mówienie proszę, dziękuję i tak dalej, to już byłby krok w dobrą stronę.
No zdecydowanie dobrze by było, gdybyśmy nie byli traktowani jak petenci, tak? No bo dlaczego mielibyśmy być? Płacimy składki, to są duże pieniądze, lekarze zarabiają bardzo dobre pieniądze w systemie publicznym, więc nie wiem, dlaczego nadal pokutuje to taka sytuacja, kiedy jesteśmy traktowani no po prostu jakbyśmy, dlaczego w ogóle tam przyszliśmy, tak? I przekraczając próg szpitala, trochę odzieramy się z godności, tak? Zupełnie tego nie rozumiem.
Tak, niestety czasem to się zdarza i mi się zdarzyło kilka razy zwracać uwagę, żeby tak do mnie nie mówić po prostu. Pamiętam to bezbrzeżne zdziwienie w oczach, no to były panie zazwyczaj z recepcji, że w ogóle co mu strzeliło do łba, żeby się takimi sprawami interesować.
Szkoda, że w polskich szpitalach jest tak, że zawsze argumenty siły trochę decydują, kto zostanie jak potraktowany. No i to chyba jest trochę walka taka o godność pacjentów polskich. Natomiast wracając do twojego pytania, czy to zmieni jakąś dynamikę między pacjentem a systemem ochrony zdrowia? Ja bym wolał, żeby nie zmieniało. Ja bym wolał, żebyśmy po prostu wszyscy się jakoś przyzwyczajali do normalności i wymagali tej normalności. No bo odwrócenie się od systemu ochrony zdrowia, no to oznacza ukłon gdzieś w stronę szarlatanów, ludzi, którzy po prostu nas chcą oszukać.
O coś innego. Mi chodziło raczej o to, że będziemy mieć śmiałość domagać się swoich praw, bo często my jesteśmy w przychodni czy gdzieś tam zastraszeni, żeby kogoś nie urazić, bo będzie jeszcze gorzej niż było do tej pory. No i fajnie by było, jakbyśmy cytując polityków, wstali z kolan w przychodniach czy w szpitalach.
No ja mam nadzieję, że ukazywanie kolejnych nieprawidłowości, czy to właśnie przez media, doprowadzi do tego, że w końcu człowiek będzie postrzegany jako człowiek, bo lekarz, no oczywiście, jak już dzisiaj też rozmawiałem z jedną lekarką, która wskazała, że to przecież pokazuje, takich kacprzyków nie jest w skali całej Polski naprawdę wielu. No, mi się wydaje, że wielu nie jest, ale jednak kilku się trafia. I chodzi mi o to, że warto jednak, żeby w służbie zdrowia, kiedy idziesz już do przepraszam, zapomniałem wątku. Kiedy idziesz już do... żebyś czuł się jak człowiek. Przepraszam.
Spokojnie.
Przepraszam.
Spokojnie. Ja nie jestem chyba stresujący.
Troszeczkę nie mam doświadczenia.
Jestem przepraszam. Stresujący? No nie. Panowie, to bardzo wam dziękuję. Nie będę was stresował dalej w takim razie. Bardzo wam dziękuję za udział w naszym programie. To są ludzie, no, których tekst w ostatnich miesiącach czytała cała Polska, tak? Jak rozumiem, najbardziej cytowane, czytane teksty. Filip Baczkura. Dobrze wymieniłem nazwisko swoje. Masz skomplikowane, ale udało mi się. Dobrze, widzisz, ale też się zestresowałem.
To nazwisko będą znali wszyscy Polacy niedługo.
Właśnie, wbiję sobie to głowa. I Jakub Styczyński, bardzo wam dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A my się przeniesiemy teraz ze świata polskiej ochrony zdrowia w też dosyć chyba ponury świat niemieckiej polityki i porozmawiamy o tym, dlaczego tak mocno w górę idą notowania AfD, a wprowadzi nas w tę tematykę Areta Boyke. I ja też się zestresowałem w tym momencie. Na razie kłaniamy się widzom telewizji, ale za chwilę mam nadzieję, że do nas powrócą.
Września, za niecałe dwa miesiące, mieszkańcy Berlina wybiorą przedstawicieli do swojego lokalnego parlamentu. Do parlamentu tego miasta, landu, jakim jest Berlin, jakim jest niemiecka stolica, więc te lokalne parlamenty, lokalne rządy mają dużo większą autonomię niż jeżeli próbowalibyśmy to przełożyć na województwa w Polsce. Więc ten, kto weźmie Berlin, będzie miał w tym Berlinie dużo do powiedzenia. A ostatni sondaż z zeszłego tygodnia, czyli jeszcze sprzed tego ataku, daje prowadzenie Alternatywie dla Niemiec, antyimigranckiej Alternatywie dla Niemiec, prawicowej partii oskarżanej o prorosyjskość. Zresztą jeśli chodzi o niektórych członków Alternatywy dla Niemiec, to tutaj tych dowodów na tę prorosyjskość można by znaleźć całkiem sporo. Ale w tym kontekście najważniejsza jest ta antyimigranckość, na której Alternatywa dla Niemiec urosła i po raz pierwszy zdobyła prowadzenie w sondażach. Co prawda to nie jest jakieś bardzo zdecydowane prowadzenie, no bo jak popatrzycie na ten sondaż, no to Alternatywa dla Niemiec ma 19%, a kolejne partie, czyli CDU obecnie rządząca, jak już wspominałam, i Zieloni mają po 18%, to jest mała różnica, no ale jak już spojrzycie na to, komu spada, komu rośnie, no to Alternatywie dla Niemiec zdecydowanie rośnie.
A z nami jest już pan Tomasz Kurjanowicz, znawca spraw niemieckich, a także były redaktor naczelny Berliner Zeitung. Panie Tomaszu, jak się zostaje redaktorem naczelnym gazety w Berlinie?
No troszeczkę przypadek, szczerze mówiąc, tak jednak byłem w mojej redakcji jednak osobą raczej młodszą i gazeta na papierze już umiera, dlatego szukali kogoś, kto jest, kto troszeczkę się zna na internecie, jednak jako osoba zostałam w redakcji.
Jasne, ale pan dzieli swoje życie między Polskę i Niemcy? Jak to wygląda?
No w sumie jestem często w Polsce, ale tak na co dzień mieszkam w Niemczech. Tak się złożyło, że dzisiaj jestem w Warszawie, bo mam urlop.
I świetnie się złożyło. A w Berlinie pan mieszka?
Tak, jest.
No to doskonale, bo to, że AfD rośnie w siłę, prawda, to wiemy. W Niemczech, szczególnie we wschodnich landach, w tym byłym NRD, ale to, że AfD jest najsilniejszą partią w tak lewicowym i liberalnym Berlinie, no to chyba nawet pana musi zaskakiwać, czy nie?
No rzeczywiście, to były zaskakujące sondaże najnowsze. No, nie wiadomo, czy są rzeczywiście prawdopodobne. Czy...
Ale to się okaże w wyborach, które są już niedługo.
No już niedługo, tak jest. Ale widać rzeczywiście, że jest taki kryzys w pewnym sensie polityczny, bo te partie mniej więcej są na równo, te większe, mniejsze. Dlatego widać, że wyborca w Niemczech po prostu nie wie, co robić. To jest jednak też taki kryzys ideologiczny, moim zdaniem.
Przepraszam. Tak i witam ponownie widzów telewizji. Może państwo nie zauważyli, nie mogliście tego zauważyć, ale mamy już nowego gościa. Tomasz Kurjanowicz, specjalista w dziedzinie spraw niemieckich. Panie Tomaszu, mówimy o popularności AfD, o tym jak ona rośnie. Skąd to się bierze? No rozumiem, że takie wydarzenie jak w Berlinie niedawno, kiedy islamista, zwolennik państwa islamskiego wjechał w tłum podczas Parady Równości, no to raczej nie są wydarzenia, które sprzyjają lewicy, tylko sprzyjają tym, którzy są przeciwko migracji.
Tak. No rzeczywiście to, co się wczoraj albo...
W niedzielę
wydarzyło, to jest...
Czyli wczoraj, dzisiaj jest poniedziałek, tak, taki długi.
Tak jest. Dlatego to na pewno pomaga AfD, bo jednak ludzie w takim momencie się boją i ta retoryka antymigracyjna jednak jest bardzo... bardzo mocna u AfD i była mocna też w pewnym sensie też w CDU i tak mogę też odpowiedzieć na pytanie. Mamy kanclerza Friedricha Merza w rządzie federalnym, mamy Wegnera, który jest burmistrzem Berlina, też z CDU i obiecali dużo, a jednak już 2-3 lata są przy władzy i mało się zmieniło, po prostu ludzie oczekiwali więcej.
Chyba dwa, trzy to byłoby...
Chyba w Berlinie trzy lata.
A w Berlinie trzy lata, a w Niemczech dwa.
Burmistrz Berlina trzy lata rządzi, tak.
Jak pan myśli, dlaczego ta władza CDU tak szybko się zużywa? Znaczy władza koalicji, w której CDU ma większość. No bo te wybory w Niemczech, te ogólnoniemieckie, były 2 lata temu, a CDU już mocno spadło, a AfD no... ponad 30%, czy około 30%.
No to jest właśnie taka duża zagadka, ale jest w sumie też pewna logika w tym, bo Merz obiecywał bardzo dużo i zawsze jest łatwo w opozycji, znaczy w pewnym sensie w opozycji. Merz był świeżą osobą, obiecywał dużo i jednak mało się wydarzyło. To znaczy, że nawet jak chodzi o kwestie migracyjne, ludzie nie mają uczucia, że naprawdę...
Że nastąpił jakiś przełom. Tak?
Że jest przełom, że lepiej się żyje, że ceny spadają. Po prostu tak zostało jak jest. Oczywiście to też trwa, takie reformy trwają, ale chyba największy problem jest taki, że przez to, że każda partia nie chce, żeby AfD było przy władzy, to znaczy, że koalicje są troszeczkę dziwne. Jak SPD, Lewica rządzi z prawicą, to można sobie wyobrazić, jak ciężko jest znaleźć kompromis i jak bardzo to blokuje też tych w CDU, którzy chcą zmiany prawdziwej.
A, czyli władza się blokuje, niewiele jest w stanie zrobić i na tym korzysta AfD.
Tak, i oczywiście ci, którzy są zawiedzieni, głosują na AfD. W następnych wyborach na pewno też znowu będzie dyskusja. Będą na pewno takie głosy, że nie jeden powie, że CDU powinien rządzić za AfD, że powinna być nowa koalicja, ale moim zdaniem to jeszcze będzie długo trwało i będą jeszcze różne koalicje dziwne, które będą dalej blokować się.
No właśnie, a nie sądzi pan, że ten kordon sanitarny nie ma sensu na dłuższą metę? Dlatego, że po pierwsze on prowadzi do dysfunkcji władzy, która nawzajem się właśnie no, jest w takich kleszczach. To pobudza niezadowolonych wyborców i kieruje ich w stronę AfD, podczas kiedy by taka koalicja z AfD odczarowała trochę alternatywę dla Niemiec, no bo oni musieliby uczestniczyć we władzy i wtedy by się okazało, kim są, tak?
Taka jest teoria rzeczywiście, bo jak już wspominałem, jak się obiecuje dużo, to potem jak jest się przy władzy, trzeba też pokazać, że się potrafi rządzić, dlatego niektórzy tak argumentują, ja mam też taką powiedzmy troszeczkę konfliktowe nastawienie. Jako Polak mieszkający w Niemczech, który nie ma niemieckiego obywatelstwa, powiem tak egoistycznie, że trzymam kciuki, żeby ten rząd jednak coś poprawił w Niemczech. Tak jako dziennikarz inaczej oczywiście na to patrzę i rozumiem Niemców, którzy są sfrustrowani, że mało się dzieje. A rzeczywiście jest tak, że tak powiedzmy są liczby, jest na przykład statystyka, że w Berlinie jest dużo bezpieczniej niż parę lat temu albo nawet 10 lat temu, ale jednak uczucie, jak się jest w U-Bankach, w metrze, w mieście, co się widzi na ulicach, narkomanów, tak, takie rzeczy, nie pasuje do tych statystyk.
Do wyobrażeń, tak?
Do wyobrażeń, tak.
Niby jest bezpieczniej, ale co z tego, kiedy ja mam poczucie, że wokół nie jest bezpieczniej?
To jest,
bo jest brudno, tak, bo są ludzie z marginesu społecznego, jeżeli można tak powiedzieć, tak?
No, tak, tak.
Właśnie chciałem o to spytać, jako jest pan człowiekiem, który w Niemczech mieszka od lat, jak Niemcy się zmieniają? Czy rzeczywiście jest to taki marsz w złą stronę?
Na pewno jest tak, że ludzie tak nostalgicznie wspominają i w pewnym sensie ja też, jak kiedyś Niemcy wyglądały.
A kiedyś to znaczy kiedy?
No bym powiedział 15 lat temu, tak?
Bo wtedy jak co tak było? Czyściej, bezpieczniej?
Może nie czyściej. Sam pan wie, jak jest z wyobraźnią albo z taką nostalgią, że to nie zawsze jest prawda.
No, po prostu byliśmy młodsi, więc było lepiej, tak?
Tak, tak, w pewnym sensie. Ale na pewno jest tak, że infrastruktura była po prostu nowsza, tak? Jak jestem w Polsce, to jest najlepszy przykład. Zna pan chyba sam materiały wideo, jak też Niemcy się zachwycają Polską.
W polskim metrze to można jeść przecież tak.
Oczywiście
czysto.
Tak. No, jeden kolega powiedział, że jest jedno nowe metro w Berlinie. Też by tam zjadł obiad dlatego z podłogi, dlatego też właśnie o to chodzi, że jest nowa infrastruktura w Polsce.
Czyli że Niemcy są zużyte takie troszeczkę.
Troszeczkę tak i chyba Niemcy jak przyjeżdżają, to widzą, że to jest społeczeństwo, które się bogaci i idzie do przodu. I ta energia jest bardzo, bardzo ważna dla społeczeństwa. I dla mnie największym takim elementem, który jest mało chyba analizowany, jest to, że to jest po prostu bardzo stare społeczeństwo. Jak pan popatrzy na przykład w landach tych wschodnich, przeciętna ludzi jest tak wysoka, to już prawie dziadkowe społeczeństwo. I to są ludzie, którzy nawet jak nie ma tam obcokrajowców, nawet jak tylko w internecie siedzą, to im się też automatycznie wydaje, że kiedyś było lepiej, bo byli oczywiście też młodzi. Ale obiektywnie trzeba przyznać, że na przykład jak chodzi o pociągi i tak dalej, to ta infrastruktura, autostrady, ulice, to wszystko starzeje i to widać.
Czasy świetności minęły. A proszę mi powiedzieć o AfD. Pan należy do tych, którzy się obawiają, że AfD dojdzie do władzy?
No w pewnym sensie tak, bo jednak ta liberalna demokracja, która się stworzyła po II wojnie światowej i to jest dla mnie bardzo ważne, bo to jako Polak jestem uczulony na te tematy, to jednak mi to się podoba, że to państwo jakby zostało stworzone właśnie z tej poczucia winy. Jak widzę, że taka partia, która chce lekceważyć tą historię, taki historyczny element jako Polak, to oczywiście się obawiam.
gdyby mógł pan to odrobinę...
No jest na pewno jest tak,
no bo
że
są,
jest...
są takie porównania, że AfD no to właściwie jest partia neonazistowska, tak? I my Polacy możemy się czuć zagrożeni, zwłaszcza, że armia niemiecka ma akurat się zmodernizować do roku 2039, co brzmi nie najlepiej, jak się zna trochę historię. No i proszę mi powiedzieć, czy to jest absolutna przesada, czy coś w tym jest?
Na pewno są elementy takie. To jest taka, powiedzmy, nieznana, bo nie wiadomo, jaki nurt w tej partii, bo to jest partia, która nigdy nie rządziła i tam jest też u różnych ludzi. Tak samo jak teraz widać w PiS-ie, są jednak walki i nie wiadomo...
Płuca rozmaite.
Tak, i nie wiadomo, jaka frakcja jakby wygra te walki, jak już będą przy władzy. Niektórzy mówią, że będzie jak we Włoszech z Meloni, że będzie taka, powiedzmy, po wyborach taka, powiedzmy, konserwatywny rząd, którego...
Dogaduje się z Unią Europejską, tak?
Tak, tak. Ale niektórzy też mówią, że kto wie, jak się historia potoczy, prawda? I dlatego nie powiedziałbym, że się tak, że się boję, ale widzę, że są elementy, które są iliberalne w pewnym sensie i ta logika kompromisu. Patrząc na Niemcy, patrząc na Polskę, co mi się zawsze podobało w Niemczech, że Niemcy byli w stanie się dogadać. Prawica i lewica.
Patrząc na te koalicje, tak, koalicja rządziła Niemcami.
Nie chciałbym takiej reformy sądownictwa jak w Polsce, że parlament ma bardzo duży wpływ na sędziów. Na przykład mi to się podoba, że w Niemczech mimo wszystko sądownictwo jest troszeczkę bardziej obiektywne niż w Polsce. Może nie obiektywne, ale moim zdaniem stopniowo bardziej obiektywne niż w Polsce. Czuję się bezpieczniej sądownictwem w Niemczech niż w Polsce.
Rozumiem, ale jeżeli chodzi o samą Polskę, to czy Polska, będąc sąsiadem Niemiec rządzonych przez AfD, no powinna się czuć jakoś mniej komfortowo?
Powiem tak, ryzyko...
Taką krótką odpowiedź proszę, dobrze?
Tak, tak. Myślę, wydaje, że powinna się czuć mniej komfortowo, bo jak na przykład rzeczywiście coś się stanie i Rosja napadnie na Polskę, to prawdopodobieństwo, że AfD nie pomoże, jest większe niż z taką partią jak CDU. Mhm.
Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był pan Tomasz Kurjanowicz, znawca spraw niemieckich. Jak słyszeliśmy, mieszka w Niemczech, więc widzi wszystko z bardzo bliskiej perspektywy. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. To był przekaz dnia. Kłaniam się nisko i zapraszam na rozmowę z Mateuszem Morawieckim, która rozpocznie się punkt 20, z tego co wiem. Do widzenia.